Witam bardzo serdecznie panią wójt, witam wszystkich braci i siostry z naszego kościoła w Szczytnie, ale też wszystkich gości, którzy zjechali tutaj z różnych stron Polski, a którzy są przyjaciółmi tego miejsca, z którym to miejscem są bardzo, bardzo związani. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być razem z wami dzisiaj, że mogę dzielić się też Słowem Bożym, ale tak muszę powiedzieć, że moja wyobraźnia gdzieś krąży wokół tego, co się tu działo przed laty. Kiedy tu nie zajeżdżały samochody, ale zajeżdżały powozy, kiedy tu setki wierzących z okolic zjeżdżało do tego miejsca, by tutaj oddawać chwałę Bogu. Miałem pokusę, żeby tam pójść na górę, ale nie chciałbym być posądzony o megalomanię, więc będę może z tego miejsca przemawiał, ale wyobrażam sobie ten pełny kościół ludzi, którzy w bogobojności, w takiej prostocie serca gromadzili się tutaj, by oddawać chwałę Bogu. Potem oczywiście czasy wojny zmieniły wszystko, ale ten ośrodek nie opustoszał, nie zniszczył się. Ten budynek, ten dom Boży, ta świątynia. I ona stała się miejscem, gdzie dzieci, młodzież spotykali się przez całe dziesięciolecia. Tak sobie łatwo policzyć, to były tysiące młodych ludzi, którzy tutaj w każde wakacje przybywali. To są całe pokolenia ludzi, z których wielu jest w kościele chrześcijan baptystów, w różnych miejscach dzisiaj. Nie sposób nie wspomnieć niektórych. Właściwie boję się wymieniać niektórych, którzy szczególnie byli związani z tym miejscem, ponieważ nie chciałbym kogoś pominąć, ale leżą mi na sercu braterstwo Ludmiła i Krzysztof Bednarczykowie. Leży mi na sercu siostra Ruta Maksym, która jest dzisiaj z nami. Siostra Irena Kmieci, która kawał swojego życia i serca tu oddała. Anna z Krakowa, Anna Kuźnik, która tu organizuje i pewnie będzie jeszcze organizować nie jeden obóz. Gosia Poterewicz, która jest z nami, która tutaj spędziła niejedne wakacje, wielu innych, którzy tu serce swoje włożyli. Wielu z was tu jest. Bóg wie. Bóg docenia. I miejcie świadomość, że kiedyś w wieczności, kiedy spotkamy się razem przed obliczem naszego Pana, to zbiegną się pewnie wszyscy, którzy tu w świętajni może oddawali swoje serca Panu jako małe dzieci, a wśród nich moja żona, która jako mała dziewczynka właściwie po raz pierwszy Panu Bogu ofiarowała swoje życie. Właśnie tutaj. Zbiegną się oni wszyscy do was, którzyście tu organizowali te obozy i będą się cieszyć i będziecie zaskoczeni, jak wielu w niebie będzie obywateli, którzy tu narodzili się na nowo. Bo tam, gdzie się człowiek rodzi na nowo, to jest to jego Betlejem. Ja miałem przywilej narodzić się na nowo na obozie młodzieży jako 18-letni chłopak w Gdańsku. To jest moje miejsce duchowego urodzenia. Cieleśnie, że tak powiem, zostałem urodzony w hełmie, nie w czepku, więc to mała różnica. Ale duchowo urodziłem się w Gdańsku. Wielu ludzi urodziło się duchowo tutaj, w tym miejscu. I dziękuję Bogu, że możemy dzisiaj być razem tutaj zgromadzeni. A teraz czas na Boże Słowo, które chciałbym głosić, którym chciałbym się dzielić z wami dzisiaj. Właściwie to ciekawe zderzenie pewnych okoliczności, bo mamy jubileusz 50-lecia służby katechetycznej. Mamy dzisiaj Dzień Matki. Wszystkim mamom serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa w tym dniu. Mam nadzieję, że wasze dzieci nie zapomną was i was pozdrowić i zadzwonić do was. Moja mama już niestety nie żyje, ale jestem jej wdzięczny, Bogu wdzięczny za nią, za to, że tak bardzo inwestowała w moje duchowe życie. I wiecie, kochani, że kiedy tak wszedłem do kaplicy, to właściwie świętujemy 50-lecie służby katechetycznej, ale brakuje mi dzieci. Jakoś tak chyba trochę dziwnie. Organizowaliśmy to, ja broń Boże nie chcę pomyśleć, że to jest jakiś błąd czyjkolwiek, tylko, ale mam nadzieję, że one będą świętować już za miesiąc chyba, bo już tu roi się od dzieci, które będą przez całe wakacje tutaj przynosić radość, błogosławieństwo, trochę hałasu, a może i troszkę ich zysku w gminie, bo myślę, że te dzieciaki gdzieś kupują jakieś lizaki, lody i tak dalej. I to wszystko, myślę, służy naszemu wspólnemu dobru. Brakuje mi dzieci. Ale dzisiaj chcę wygłosić kazanie i powiedzieć, że tutaj są same dzieci. Dzisiaj. Może was trochę to zaskakuje, ale jak skończę kazanie, przyznacie mi rację. Chciałbym przeczytać z pierwszego listu Jana, 3 rozdział, 10 wersetów. Czytam z najnowszego przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. Pierwszy list apostoła Jana, 3 rozdział i czytam 10 wersetów. Słuchajmy się w Boże Słowo. Apostoł Jan pisze tak. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się, podobnie jak On jest czysty. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. A wiecie, że On, to znaczy Pan Jezus, się objawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. A każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nigdy nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, podobnie jak On. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się objawił, by położyć kres jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. Jeszcze dodam 11 werset. Nowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością. Każdy z nas ma swoich rodziców, poczucie swojej tożsamości, swoje nazwisko. Wiesz, kim jesteś, skąd pochodzisz, wiesz, do jakiej rodziny należysz. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy chwilę porozmyślali nad naszą duchową tożsamością. Kim jesteśmy i kim się czujemy. Stąd temat dzisiejszego kazania brzmi, kim jesteś? Dzieckiem Bożym czy może dzieckiem diabła? Może trochę szokujący temat, ale przyjrzyjmy się temu tekstowi bliżej. Otóż najpierw może parę słów na temat kontekstu tego listu, który napisał apostoł Jan. Był już wtedy sędziwym człowiekiem po 90. Był już jedynym apostołem, który żył jeszcze, ponieważ pozostali w różnych miejscach świata zostali już zabici, zamordowani za wiarę w Jezusa Chrystusa i zagłoszenie tego poselstwa, o którym tutaj słyszeliśmy, jak Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkim ludziom na tej ziemi. Apostoł Jan już jako sędziwy człowiek pisze do Kościoła ten list między 85, bibliści mówią około 90 roku już naszej ery, czyli po Chrystusie, jeszcze prawdopodobnie przed jego zesłaniem na wyspę Patmos. Adresował ten list do ludzi wierzących, ponieważ pisał o nich już na samym początku tego listu, gdzie mówi w 1 rozdziale, w 3 wersecie, to zatem, co zobaczyliśmy. o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Piszę do dzieci Bożych, do ludzi wierzących, do ludzi żyjących w światłości, mających więź ze sobą, jak czytamy potem w wersecie 7. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Piszę do ludzi, którzy wierzyli w Jezusa, którzy kochali Pana w Jego czasach, którzy doznali przebaczenia grzechów, którzy znali prawdę. On tu pisze w określonych wersetach. I pisał po to, żeby podkreślić, że mamy duchową wspólnotę ze sobą, że jesteśmy duchowym rodzeństwem, braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. I napisał po to, żeby była pełna radość. A w 5 rozdziale, w 13 wersecie, na koniec tego listu napisał, żebyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne. A więc pisze do wierzących, do dzieci Bożych, do dzieci Boga. Kto to są dzieci Boga? Czytaliśmy te 10 wersetów i zobaczyliśmy, że po pierwsze, w 3 rozdziale apostoł Jan mówi: zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Dzieci Boga to są ludzie, których Bóg miłuje w sposób szczególny. I potem powiada w tym 1 wersecie Jan, że nie tylko zostaliśmy nazwani dziećmi Boga, ale nimi rzeczywiście jesteśmy. A więc jesteśmy dziećmi Boga. Ciekawa sprawa, że Jan używa 7 razy w swoim krótkim liście takiego stwierdzenia, gdzie mówi do nich dzieci. Może z racji swojego wieku mówił do młodszych wiekiem i stażem duchowym ludzi jako dzieci, ale myślę, że miał na myśli właśnie tę wielką prawdę, że mówi do dzieci Boga, które Bóg miłuje. Jezus zresztą sam powiedział, Jan napisał nieco wcześniej w Ewangelii, że tym zaś, którzy Jezusa przyjęli, sam Jezus dał prawo stać się dziećmi Boga, dziećmi Bożymi. Natomiast apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i w 14 wersecie powiada, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc ci, którzy przyjęli Jezusa do swojego serca, tak jak wiele tutaj małych dzieci też w swojej dziecięcej prostocie przyjmowało Pana Jezusa do serca i modliło się swoją dziecięcą modlitwą: Panie Jezu, chcę do Ciebie należeć, chcę być Twoim dzieckiem, chcę Tobie służyć w przyszłości. Ileż takich decyzji tutaj zapadło. Oczywiście ludzie też i w bardziej świadomym wieku, czasem w dojrzałym wieku podejmują tą świadomą decyzję, kiedy mówią: ja sam pragnę zadeklarować, zadecydować, wybrać Jezusa Chrystusa jako autentycznie mojego Pana i mojego Zbawiciela i uwierzyć, że również za moje osobiste, własne grzechy Jezus poszedł na Golgotę. Nie poszedł umrzeć za cały świat, za grzechy wszystkich ludzi. Nie, On poszedł umrzeć za moje własne, moje osobiste grzechy. Więc ci, którzy przyjęli Jezusa, a potem których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, pisze apostoł Paweł. Będą to ludzie, którzy są podobni do Jezusa. Apostoł Jan mówi i wyjaśnia, kim są dzieci Boże, i powiada w 2 wersecie: jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego. Zawsze mówimy jako chrześcijanie z wyboru, że my naśladujemy w sposób świadomy Pana Jezusa. Jak to trzeba robić? No trzeba znać Jezusa. Trzeba Go poznać w Ewangeliach. Trzeba zobaczyć, jak On żył, jak postępował, co głosił, jak się zachowywał, jaki miał stosunek do ludzi różnych, którzy stawali na Jego drodze. I naśladować Jezusa, być tak jak On, myśleć jak On, postępować tak jak On, okazywać miłosierdzie i łaskę tym, którzy potrzebują tej łaski, pomagać tym, którzy potrzebują i są w potrzebie. Podobni do Jezusa, gdy się objawi. My jesteśmy duchowym rodzeństwem. Jezus jest jedynym, zrodzonym, jednorodzonym Synem Boga. I my zostaliśmy dzięki temu, że wybraliśmy Go, podniesieni do godności dzieci Boga. Stajemy się niejako duchowym rodzeństwem razem z Jezusem. To jest niezwykłe i apostoł Jan to mocno podkreśla. Gdy się Jezus objawi, okaże się, że jesteśmy do siebie podobni. Niektórzy z was znają mojego brata. Ja nigdy nie mieszkałem w Krakowie. Ale jest taki blok na osiedle, troszkę brzydko się to osiedle nazywa, Kurdwanów w Krakowie, gdzie mieszka mój brat. I kiedy przyjeżdżam do niego w odwiedziny, czasem na klatce schodowej ludzie mi się kłaniają. Jest mi bardzo miło, że są ludzie, którzy mnie znają w Krakowie. Problem polega na tym, że mnie po prostu mylą z bratem, który jest dosyć mocno podobny do mnie. Dlaczego? Bo mamy tego samego wspólnego ojca. Kiedyś zajechałem samochodem i wchodzę na klatkę, jakiś sąsiad mojego brata mija mi, witam sąsiedzie, widzę, że się samochód zmieniło. Więc dzieją się takie ciekawe rzeczy właśnie dlatego, że my razem z bratem, kiedy staniemy obok siebie, każdy powie, no tak, widać, że bracia. I często tak jest, prawda? Albo siostry dwie. Powiadam, no od razu widać, że siostry, prawda? Dlatego, że jesteśmy podobni, jesteśmy tym fizycznym rodzeństwem. W sensie duchowym apostoł Paweł mówi, że my jesteśmy tym duchowym rodzeństwem. Kiedy Jezus się objawi, czekamy na ten moment, kiedy Jezus przyjdzie i nas zabierze stąd, to kiedy staniemy przy Jezusie, każdy będzie mógł powiedzieć, podobny. On jest podobny do Jezusa, ona jest podobna do Jezusa. Przypominacie, jesteście rodzeństwem. To jest coś niezwykłego. Apostoł Jan to bardzo mocno podkreśla. Jeszcze rzecz ciekawą mówi o dzieciach Bożych w wersecie trzecim. Posłuchajmy jeszcze raz werset trzeci. Każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, tę nadzieję, że będziemy podobni do Niego, jak On się objawi, każdy, kto taką nadzieję pokłada, oczyszcza się podobnie, jak On jest czysty. Nikt chyba nie ma z nas tutaj wątpliwości, że Jezus był święty, czysty, niepokalanie poczęty, ale również całe swoje życie na tej ziemi, zdawało się w ludzkim ciele, spędził w taki sposób, że nie zgrzeszył. Biblia mówi, że był podobny Pan Jezus do nas we wszystkim. We wszystkim, bo był jednocześnie Synem Człowieczym, ale z jednym wyjątkiem bardzo ważnym, że nigdy nie popełnił grzechu. Nigdy nie popełnił grzechu. I apostoł Jan mówi, dziecko Boże, czyli taki brat duchowy Pana Jezusa, czy siostra duchowa Pana Jezusa, ona też się chce oczyszczać. On się też chce oczyszczać, by być podobnym do swojego Pana. Apostoł Paweł kiedyś do Tymoteusza napisał, siebie samego czystym zachowaj. Bo jesteś naśladowcą Chrystusa. Bądź czysty jak On. Wielu z nas tutaj, z dorosłych i dojrzałych ludzi, pamiętacie nasze dzieci, jak były małe? Nie były zbyt chętne do mycia najczęściej. Dziecko nie bardzo lubi, no niektóre lubią, tak? Ale generalnie dzieciak nie bardzo lubi, szczególnie jak jest zmęczony. To by chciał iść spać i się nie myć, prawda? Ale to dziecko wyrasta, staje się nastolatkiem i raptem rzecz dziwna się dzieje. Raptem taki młodzieniec, który za bardzo nie przykładał serca do mycia, raptem spędza w łazience dużo czasu. Dwa razy czasem bierze prysznic dziennie. I mama początkowo jest zdumiona i zdziwiona, ale potem szybko odkrywa. Widocznie się chłopina zakochał. Bo chce się podobać. Dezodoranty idą w ruch raptem. Dwa razy się myje i tak dalej. Ciekawa sprawa, że apostoł Jan mówi, że ten, kto taką nadzieję pokłada, że się z Panem Jezusem świętym, czystym spotka, to oczyszcza się podobnie jak On jest czysty. I to jest naturą dziecka Boga, że kiedy my żyjemy w tym świecie, w naszym grzesznym ciele, mamy te grzeszne skłonności, grzeszną ludzką naturę. Zawsze gdzieś tam uda nam się czasem zbłądzić, wypowiedzieć coś niewłaściwie, zachować się nie tak. To jednak mamy to pragnienie, aby się oczyszczać, ponieważ chcemy być czyści jak nasz Pan. I to jest natura dziecka Bożego. Ludzie, którzy nie grzeszą, nie postępują grzesznie, czytamy w wersecie 6, po tym poznać dzieci Boże. Werset 9 również. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Naturą dziecka Bożego jest obrzydzenie do grzechu, jest silne pragnienie, by nie grzeszyć. Bo wiemy, że to się Panu Bogu nie podoba. Wiemy, że to odbiera nam to podobieństwo do Pana Jezusa Chrystusa. A więc ludzie, którzy nie grzeszą, nie postępują grzesznie, tym ludziom jest obcy stan bycia, trwania w grzechu, ustawicznie w grzechu. Ludzie w związku z tym, którzy starają się nie grzeszyć, ponieważ Duch Boży ich prowadzi, jak powiedzieliśmy wcześniej. I Duch nas chroni od popełniania grzechów. Tacy ludzie są w stanie postępować sprawiedliwie. Werset 7 mówi, dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, podobnie jak On, jak Pan Jezus. My Go naśladujemy w Jego czystości, w Jego sprawiedliwości. I dlatego dziecko Boże stara się być sprawiedliwe. Mężczyzna czy kobieta, która kocha Jezusa, jesteśmy wtedy jako ludzie obiektywni, staramy się być uczciwi, niestronniczy, staramy się nie czynić nikomu krzywdy, bo to jest nasza natura Bożego dziecka. Wreszcie w 9 wersecie apostoł Jan mówi, nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie. Dziecko Boże musi się narodzić jako dziecko Boże. Którzy nie narodzili się z krwi i z ciała, jak mówił tenże sam Jan na początku Ewangelii, ale narodził się z Boga. Taki człowiek jest Bożym dzieckiem. I apostoł Paweł potem w 6:11, w liście do Rzymian w 6 rozdziale w 11 wersecie powiedział, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Jezusie Chrystusie. Kiedy Pan Jezus pewnej nocy rozmawiał z bardzo bogobojnym nauczycielem, bardzo poważanym, uczonym rabinem, Nikodemem w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Pamiętacie, jak Pan Jezus go zaskoczył? Można byłoby powiedzieć, obyśmy tylko mieli takich Nikodemów. Uczonych, bogobojnych, pobożnych, będących świetnym przykładem dla innych. A Pan Jezus mówi, wiesz co Nikodemie, ty się musisz na nowo narodzić. Ty jesteś uczonym człowiekiem. Ty jesteś naprawdę człowiekiem, który zdobył pewien autorytet, pozycję, ale jeśli myślisz o byciu w Królestwie Bożym, jeśli chcesz być naprawdę zbawionym, ty się musisz na nowo narodzić. Dziecko Boże to jest człowiek, który podwójnie się urodził. Każdy z nas zna z pewnością datę swoich urodzin i miejsce swoich urodzin, prawda? Choć nie byliśmy tego świadomi, prawda? Ale rodzice nas przekonali, mamy dowód osobisty, możemy pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i sprawdzić, kiedy był dzień naszego fizycznego urodzenia. Ale dziecko Boże to jest ktoś, kto narodził się dla Boga po raz drugi. W sensie duchowym. I dziecko Boże potrafi. Czasem niektórych pytam, którzy już długo są z Panem. Mówię, wiesz, bracie, już nie pamiętam dokładnie dnia, ale to było 50 lat temu. Bracie, to było gdzieś po wojnie. Spotykam jeszcze wcześniej ludzi. Mówię, bracie, jeszcze przed wojną. Wiem, że to latem było, już głowa nie ta, ale nie zapomnę tego dnia, kiedy urodziłem się na ogień. Podjąłem decyzję. Kiedy Duch Święty wszedł do serca, przemienia człowieka i oto człowiek staje się nowym stworzenie. Ma zupełnie inną relację z Bogiem. Inny stosunek do Boga. Miłość do Boga. Miłość do Bożego Słowa, które pragnie czytać. Pragnienie bycia w społeczności, w więzi z innymi, którzy tak samo kochają Boga. I dzieją się właśnie takie rzeczy. Człowiek, który kocha Pana, który narodził się dla Boga, to jest dziecko Boże. A więc tyle różnych faktów nam podał Jan. Oczyszcza się, postępuje sprawiedliwie, narodził się z Boga, człowiek, który jest podobny do Jezusa i tak dalej. Tak jak mówiliśmy, wiele cech, które charakteryzują dziecko Boga. Ale Jan, zobaczcie, my zawsze mówimy, że Jan to taki apostoł miłości. Ale Jan w swoim pierwszym liście jest bardzo radykalny i mówi, wiecie co, ale może być tak, że człowiek może być dzieckiem diabła. Brzmi to szokująco. Człowiek może być dzieckiem diabła. Kto może być dzieckiem diabła? Powiada w wersecie 4, zwróćmy uwagę. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. 8 werset, jak się zaczyna? Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Wow, mocne stwierdzenie. Jeśli ktoś trwa w grzechu, upada ciągle i jest przekonany, że wszystko okej, może się okazać dzieckiem diabła. 6 werset, 2 część powiada coś o takich ludziach. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, jest mowa o Jezusie, i nigdy nie poznał. Jeżeli człowiek trwa w grzechu, nie interesuje go Jezus, nie interesuje go Ewangelia, nie interesuje go bliżej Słowo Boże, a ludzie są jeszcze na tyle przebiegli dzisiaj, by powiedzieć, ja wolę nie czytać, bo ja wiem, co tam jest mniej więcej napisane. To, co przeczytam, to mnie będzie oskarżać. Lepiej nie czytać. Lepiej nie czytać. Miej spokój. A więc dzieckiem diabła może być ktoś, kto nie widział Jezusa, nie znał Jezusa, nie chce poznawać Boga, żyje po swojemu, nie doświadcza działania Boga też. I gdyby kogoś czasem zapytać takiego człowieka, no a co ty z Bogiem przeżywasz? No nic, no bo ja nie mam żadnej więzi z Bogiem. Ja wątpię w ogóle, czy On istnieje. A jeśli nawet istnieje, to czasem się na Niego gniewam, bo ten Bóg ciągle jest poprzek mnie, ciągle nie błogosławi mi. No ale to jest efekt twoich grzechów, prawda? To jest efekt tego, że ty jesteś nie fair wobec Boga. To jak ma być Bóg fair wobec ciebie? Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła. I to jest strasznie mocne stwierdzenie. To człowiek, który nie słucha prawdy Bożego Słowa, słucha ojca kłamstwa, bo diabeł jest ojcem kłamstwa. I my mamy zawsze tę pokusę, by słuchać kłamstw. I diabeł jest bardzo przebiegły i tak nam preparuje swoje prawdy, w cudzysłowie, żebyśmy mogli w nie uwierzyć. Jest bardzo inteligentny i ma potężną moc. Ba, niektórzy mówią, nie ma Boga i nie ma szatana, nie ma o czym gadać, prawda? Szatan istnieje. Zresztą, czy musimy sobie udowadniać, ile jest zła, ile jest grzechu, ile jest podłości? Kto za tym stoi? No przecież szatan, który prowokuje ludzi, który ma swoje dzieci i przez te dzieci czyni tyle tragedii, tyle nieszczęścia, tyle bólu i tyle łez w dzisiejszym świecie. A więc dzieckiem diabła to jest ktoś, kto nie postępuje sprawiedliwie. Widzimy tu kontrast. Dziecko Boże stara się żyć sprawiedliwie, czynić dobrze, nie grzeszyć, nie krzywdzić, nie być stronniczym. Dziecko diabła nie postępuje sprawiedliwie. Werset 10 tu wyraźnie mówi. Po tym właśnie porozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Nie pochodzi od Boga. I jeszcze dodaje apostoł Jan w 10 wersecie rzecz bardzo praktyczną. Jak ten również, kto nie kocha swojego brata. Oczywiście tu moglibyśmy dyskutować, co znaczy to słowo brat. Czy to chodzi tylko o brata rodzonego, czy też chodzi o tego brata w sensie duchowym, w kościele, czy też w ogóle chodzi o bliźniego. Jeżeli nie kochasz, jeżeli nienawidzisz, jeżeli jesteś człowiekiem, który ma strasznie porąbane, jak to mówią czasem ludzie dosadnie, te relacje z innymi, kiedy jest tyle nienawiści, tyle niechęci, to kto mną kieruje, jeżeli we mnie jest tyle negatywnych uczuć w stosunku do innych ludzi? Jan nie pozostawia wątpliwości. Jeżeli nie postępujesz sprawiedliwie i stale tak postępujesz, możesz być dzieckiem diabła. O nie daj, Panie Boże. Nie postępuje sprawiedliwie, a więc krzywdzi, a więc jest egoistą, jest niesprawiedliwy. Istota tego radykalnego kontrastu, o którym mówi Jan, kiedy mówi, są dzieci Boże i dzieci diabła. Istota tego kontrastu polega na podejściu do grzechu. Dzieci Boże nie grzeszą. Dzieci diabła zaś postępują grzesznie, trwają w swoich grzechach. No ale niektórzy może mogliby postawić zarzut, no zaraz, pastorze, ale przecież my wszyscy grzeszymy, tak? No jedni mniej, drudzy więcej, no ale nikt z nas chyba nie jest doskonały. Jest wśród nas ktoś doskonały? Prawie, ale prawie czyni różnicę, tak? Nikt nie jest doskonały, więc niektórzy stawiają zarzut. O czym my tu mówimy? Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Może my wszyscy jesteśmy dziećmi diabła. No już wcześniej mówiliśmy. Jeżeli wybraliśmy Jezusa, jeżeliśmy oddali życie Bogu, jeżeli teraz Duch Święty Boży nas prowadzi, to musi być różnica. I jest ta różnica kardynalna w życiu człowieka. Każdy, kto tego doświadczył, wie, jaka to jest niesamowita zmiana. Nie znaczy to, że mam już areolkę nad głową. Ale jest coś powiedziane i apostoł Jan pisze w pierwszym rozdziale od 7 wersetu i powiada tutaj tak. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełnialiśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę. Nie byłoby w nas jego słowa. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli kto zgrzeszy, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. I tu widzimy, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, tę różnicę. Wierzący nie żyją w stanie grzeszenia. Apostoł Jan mówi, nie może być tak, że ty jesteś dzieckiem Boga i stale tkwisz w jakimś grzechu, wiesz, że to jest złe, to jest podłe i czynisz to dalej. Apostoł Jan mówi, tak być nie może. Wierzący nie żyje w stanie grzeszenia, ale może zgrzeszyć, bo jesteśmy dalej tylko ludźmi. Ale jeśli zgrzeszymy, możemy przyjść do Boga, jesteśmy Jego dziećmi, jako do Ojca i wyznawać grzechy Bogu. A co Bóg wtedy robi? Obietnica wspaniała. Oczyszcza nas od grzechu i od wszelkiej nieprawości przez krew Pana Jezusa. I dlatego wiara w Jezusa jest potrzebna. Nie tylko w to, że Bóg istnieje, ale wiarę w Jezusa. Jako tego, który swoją krwią za nasze grzechy zapłacił. I w ten sposób dziecko Boże oczyszcza się każdego dnia, by być czystym i przygotowanym na spotkanie z Panem. Dlatego jako dziecko Boże od tylu już lat, nie dlatego, że jestem pastorem, bo akurat tak Bóg pokierował moim życiem, ale jako dziecko Boże wśród dzieci Bożych nie okłamuję, nie bluźnię, nie jestem uzależniony od horoskopów, pornografii, od alkoholu, od narkotyków. Nie jestem, jestem wolny. Nie obmawiam, nie zdradzam mojej żony. Nie oszukuję, nie kradnę. Dlaczego? Bo wiem, że to jest obrzydliwe, to się Bogu nie podoba. I nie chcę plamić swoich rąk, swojego sumienia, swojego umysłu, swoich oczu, swoich rąk. Bo chcę być czysty, ponieważ naśladuję tego, który jest święty i czysty. To jest mój styl życia. Tak wygląda życie dziecka Bożego. Przepraszam, że mówię o sobie, ale siebie mogę być pewny tego, co mówię. I niech Bóg osądzi, jeżeli nie mówię prawdy. Ale czasami, incydentalnie, pojawiają się pojedyncze grzechy. Czasem człowiek powie parę słów za dużo. Czasem emocje poniosą. Czasem jakieś zaniedbanie się pojawi. Czasem jakaś myśl niemiła przemknie przez głowę. Czasem zaświeżbi język, żeby powiedzieć coś ostrego na kogoś, kto jedzie przed tobą i rozmawia przez telefon komórkowy na przykład. Zdarza się. Ale zwykle tak jest, że Duch Święty, który jest w człowieku, sprawia, że natychmiast przychodzi wstyd, wyrzut sumienia. Zapala się ta kontrolka. Boże, przebacz, tak nie powinienem. Wybacz. A jeśli trzeba i komuś coś zrobiłem, to trzeba pójść i powiedzieć, przebacz, przepraszam, poniosło mnie, wybacz. Zaniedbałem, zapomniałem. Sorry. I to jest właśnie życie dziecka Bożego. I wtedy możemy czuć, kiedy wyznajemy te grzechy, czuć Boże oczyszczenie i przebaczenie, bo krew Pana Jezusa oczyszcza nas od wszelkich grzechów. Konkluzje, wnioski z tego, co mówimy, żeby nie przedłużać. Nikt z nas nie ma dwóch biologicznych ojców i dwóch biologicznych matek, prawda? To jest niemożliwe. Masz jednego ojca, masz jedną matkę. Nie możesz być jednocześnie dzieckiem Bożym i dzieckiem diabła. I właściwie na dobrą sprawę Jan stawia w ten sposób cały ten problem, że nie ma trzeciej drogi. Albo to, albo to. I to jest dosyć mocna alternatywa. Radykalizm zmiana jest tu bardzo silny. Nie jesteś duchową sierotą bez ojca. Niektórzy z nas są sierotami fizycznymi. Już moi rodzice nie żyją. Fizycznie jestem sierotą. Ale duchowo, w sensie duchowym, nie jesteś sierotą. Nikt z nas nie jest sierotą. Jan mówi, albo twoim ojcem jest Bóg, albo twoim ojcem jest diabeł. Bardzo mocne, prawda? Może trochę za mocne, jak na taki jubileusz bardzo uroczysty. Ale mówię, nie ma dzieci, więc musimy się poczuć dziećmi. Ja chciałbym, żebyśmy się wszyscy poczuli jako dzieci Boga. Musisz komuś służyć. W zależności od tego, kim jest twój właściwy duchowy ojciec. I nie można prowadzić podwójnego życia. Tak znamy przecież to powiedzenie Panu Bogu świeczkę i tak czasem żyjemy, ale to się tak nie da. Jak się oszukujesz, jak w niedzielę Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek przez cały tydzień, to kim ty jesteś? Dzieckiem Boga czy dzieckiem diabła? Prawda? Więc to są bardzo ważne sprawy. Czyim więc duchowym dzieckiem jesteś? Wszyscy jesteśmy dziećmi. Obiecałem wam to wyjaśnić. Teraz już chyba rozumiecie. Chciałbym wierzyć, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca. Że szanujemy i bardzo poważnie traktujemy Boga. I to, co Bóg mówi do nas przez swoje słowo. Tak wierzyli nasi praojcowie tutaj. Jeszcze z, można powiedzieć, dwa wieki temu, bo my jesteśmy w XXI, a już tu w XIX. Już były setki ludzi, którzy na tle takiej bardzo nominalnej pobożności ówczesnej pragnęli po prostu szczerze Bogu służyć. Pragnęli spotykać się po domach, czytać słowo, modlić się w pokorze swoich serc. Tak powstawały pierwsze baptystyczne wspólnoty tutaj na Mazurach i nie tylko zresztą. Ludzie po prostu byli głodni Boga i stawali się Bożymi dziećmi. A potem budowali takie miejsca, żeby mieli się gdzie spotkać, żeby mogli oddać chwałę Bogu. Czyim duchowym dzieckiem jesteś? Dzieckiem Boga czy diabła? I na czym opierasz swoje przekonanie? Jeśli znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Po czym to poznać, że jesteś dzieckiem Boga? Mówiliśmy trochę na ten temat. Czy jesteś podobna do Jezusa? Do swojego duchowego, wielkiego brata, jeśli mogę użyć takiego określenia w stosunku do Pana Jezusa. Przypominasz Pana Jezusa trochę? Czy w ogóle? To jest bardzo ważne. Czy narodziłeś, czy narodziłaś się dla Boga? Znasz datę swoich fizycznych urodzin? Czy możesz z pewnością stwierdzić, tak, był też taki dzień w moim życiu, kiedy urodziłem się na nowo dla Boga? Błogosławiony ten, kto ma to przekonanie. Czy czasem nie grozi nam też to duchowe rozdwojenie, że czasem szatan prowokuje nas, żebyśmy postępowali tak jedną nogą trochę być dzieckiem Boga, a drugą nogą trochę dzieckiem diabła. Nie dajmy się szatanowi sprowokować do takiego myślenia. Bo tu chodzi o podejście nasze do grzechu. To, co apostoł Jan nam mówił dzisiaj, czy oczyszczam się każdego dnia? Czy kiedy jest jakiś wyrzut sumienia, czy jest jakiś wstyd w sercu, wyznajesz to Bogu? A może lepiej kielicha strzelić i zapomnieć, przynajmniej na jakiś czas? A może wziąć narkotyki i odlecieć w lepszą rzeczywistość? Czy oczyszczasz się, bracia i siostry, drodzy przyjaciele? Bogu na tym zależy. Oczywiście my wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga. Czasami używamy takiego określenia. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Dzisiaj nam trochę namieszał Jan, bo mówi, sorry. To nie jest tak, że tylko dlatego, że jesteś człowiekiem, to jesteś dzieckiem Boga. I Bóg kocha wszystkich. Wszystkich kocha. Ale Jan mówi wyraźnie, jeżeli ty się Bogu sprzeciwiasz, jeżeli ty jesteś Bogu nieposłuszny, jeżeli ty się od Boga odwracasz i nie chcesz mieć z Bogiem nic do czynienia, szybko w swoje łapy, w swoje szpony złapie cię diabeł. I on cię uczyni swoim dzieckiem, swoim naśladowcą, swoim wyznawcą. Oczyszczaj się każdego dnia. Siostro, bracie, przyjacielu, oczyszczajmy się przed Bogiem. A wtedy będziemy mogli się nazwać dziećmi Boga i chciałbym, żebyśmy nim pozostali na zawsze. Nimi pozostali na zawsze. Niech nam Bóg błogosławi na tej drodze życia. Pamiętajmy, żeby nikt z nas nigdy nie znalazł się na drodze, która go zaprowadzi do potępienia wiecznego. Amen. Zachęcam do modlitwy. Może powstańmy na chwilę.